Słuchania wiadomości.
Informacje z kraju. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra sprawiedliwości z pytaniem, czy sposób prowadzenia śledztwa prokuratorskiego, a także postępowania sądowego w sprawie masakry robotników Wybrzeża w grudniu 70 był prawidłowy. W przesłanym liście do Zbigniewa Ćwiąkalskiego Janusz Kochanowski podkreślił, że jego wystąpienie ma związek z doniesieniami o długotrwałym, toczącym się od 17 lat postępowaniu sądowym przeciwko oskarżonym o popełnienie tej zbrodni. Jak wyjaśnił Kochanowski, chodzi o postępowanie prowadzone przez Sąd Wojewódzki w Gdańsku, a następnie Sąd Okręgowy w Warszawie. Dodał, że sposób procedowania w tej sprawie skłania do wyrażenia poglądu, iż zostało naruszone prawo do szybkiego rozpatrzenia sprawy. Według oficjalnych danych w 70 roku na ulicach Gdańska, Gdyni, Szczecina i Elbląga zginęły 44 osoby, a ponad 1160 zostało rannych. Przed południem zakończyło się spotkanie wojewody warmińsko-mazurskiego z hodowcami trzody chlewnej i drobiu, którzy pikietowali dziś przed Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie. Podczas spotkania rolników z wicewojewodą Janem Maścianicą ustalono, że w ciągu 2 tygodni wojewoda zwoła Komisję Dialogu Społecznego, która szczegółowo zajmie się problemami hodowców drobiu i trzody chlewnej. Wojewoda zadeklarował także, że jeszcze dziś przekaże postulaty pikietujących ministrowi rolnictwa. Protestujący domagają się podwyżek cen skupu mięsa oraz wstrzymania nielegalnego importu mięsa z USA i Ameryki Południowej. Prosili też o interwencję u przetwórców mięsa, którzy wolą kupować mięso z importu, a nie krajowy żywiec. Dziś rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, w którym uczestniczy zarząd NBP. Posiedzenie komisji ma się odbyć m.in. w związku z decyzją o zrzeczeniu się funkcji przez wiceprezesa i pierwszego zastępcy prezesa Narodowego Banku Polskiego Jerzego Pruskiego. Pruski w oświadczeniu wyjaśnił, że decyzja ta wynika z braku możliwości dalszego faktycznego sprawowania funkcji w efektywny sposób. Pruski jako jedyny z członków zarządu NBP był przeciwny wprowadzeniu regulacji prowadzonych do większego upodmiotowienia członków zarządów. Planowane na dziś posiedzenie Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, podczas którego prezes NBP Sławomir Skrzypek miał przedstawić wyjaśnienia w sprawie tej sytuacji, zostało przeniesione na czwartek. Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Ukrainy Radosław Sikorski i Wołodymyr Ochrysko zadeklarowali, że do podpisania umowy o małym ruchu granicznym między dwoma państwami może dojść już na początku lutego. Jeśli prace nad umową zakończą się w najbliższym czasie, może ona zostać podpisana już podczas oczekiwanej na początku lutego wizyty premiera Polski Donalda Tuska na Ukrainie, powiedział Ochrysko po spotkaniu z Sikorskim, który składa dziś wizytę w Kijowie. Szefowie dyplomacji obu państw mówili ponadto sposoby rozwiązania napiętej sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej. Na zachodzie kraju dziś pogodnie. Na pozostałym obszarze pochmurno z przejaśnieniami i miejscami słabe opady deszczu, na Podkarpaciu deszczu ze śniegiem. Temperatura od 1 stopnia na wschodzie do 7 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniosło 1012 hektopaskali. Były to wiadomości w Radiu Maryja. 13:03.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Mamy 10 lat. Czytam w dzisiejszym naszym dzienniku. Na fali sukcesu Radia Maryja powstał 10 lat temu niezwykle skromny nasz dziennik. Pierwsze pismo codzienne, redagowane z myślą o Polakach, chcących pozostawać, jak ich przodkowie, wiernymi Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Cieszy każdy kolejny numer naszego dziennika. Jest jak kropla drążąca skałę, gdyż na tych łamach możemy mówić własnym głosem o naszych polskich, a dziś już także europejskich sprawach. Nasz dziennik głosem Polaków. Kochane dzieci, nasz dziennik obchodzi 10. rocznicę powstania. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was konkurs. By wziąć w nim udział, należy szczegóły w naszym dzienniku. Nagrodą główną konkursu jest rower górski. Na 10. urodziny naszego dziennika śpiewa Andrzej Rosiewicz. Dziś w naszym dzienniku płyta Na płycie znane hity i nowe utwory. Brytyjskie prawo zezwala obecnie na abortowanie chorego dziecka w każdym momencie przed urodzeniem. Zmniejszenie liczby zabijanych w Wielkiej Brytanii dzieci poczętych to krok ku normalności. Ale nie wiadomo, czy Izba Lordów pozwoli na to, by chore dzieci miały szansę się urodzić. Brytyjczycy chcą ograniczyć aborcję, czytam w naszym dzienniku. Po pomyślnym uchwaleniu przez ONZ moratorium w sprawie kary śmierci, czas na moratorium w kwestii aborcji. Masowe poparcie dla tego wezwania wyrażają nie tylko katolicy, ale również ludzie spoza kościoła, stwierdza na łamach dzisiejszego naszego dziennika ksiądz profesor Jerzy Bajda. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Fajnie się zaczyna, co? No. Raz pewien mały fiatek w syrence się zakochał. Po nocach przez nią nie spał, w godzinach szczytu szlochał. I oczy reflektorki wycierał zapłakane. Tak tęsknił do syrenki ukochane. Kochana, oła, o come io amo te. Pamiętał włoski po ojcu, jeszcze trochę pamiętał po ojcu. Gdy pierwszy raz ją ujrzał, jechała na Okęcie. Dogonić chciał, nie zdążył, zniknęła na zakręcie. Lecz potem na wystawie on poznał ją w zachęcie. Poprosił, by zechciała dać mu szczęście. Wszyscy razem. Szczęście.
Jeszcze raz.
Szczęście. Więc zaraz po wystawie zaprosił ją na narty. Ale nie pojechali, bo on był niedotarty. Więc tylko do fukiera na małe wpadli winko. Wieczorem zaś upili się benzynką. Maleńkiej, cichej benzynia ręce. Pierwszy raz kocham, szepnęła mu. Do domu, gdy wracali, całował już syrenkę. A potem przed garażem poprosił ją o rękę. Syrenka dla świecika, całując czule w czółko, odrzekła, poproś mamy o mej kółko. Przekonaj mamę Wołgę i tatę Grata Fiata, jak bardzo ty mnie kochasz, że będziesz tak po latach, że chcesz mi być tak wierny, masz aż po złomowisko. Tak ładnie opowiedz im to wszystko. Więc następnego ranka zadzwonił po szofera, zamówić kazał kąpiel, przeglądzik i fryzjera, w kwiaciarni u Galinki.
7,5 minuty po godzinie 13 rozpoczynamy audycję aktualności dnia. Drodzy Państwo, naszą audycję aktualności dnia rozpoczynamy od bardzo radosnej informacji, radosnej rocznicy. Dziś nasz dziennik ma już 10 lat. 10 lat temu po raz pierwszy ukazał się nowy tytuł, nasz dziennik na naszej antenie. Witam bardzo serdecznie panią redaktor naczelną naszego dziennika, panią Ewę Sołowiej.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam serdecznie.
Teraz i zawsze. Pani redaktor, najpierw serdeczne gratulacje dla pani redaktor, dla całego zespołu z racji tej 10 rocznicy. To już 10 lat, można by powiedzieć, chociaż to stosunkowo nie tak długi czas, a jednak tak bardzo szybko minęło. I nasz dziennik towarzyszy nam w tych wielu, wielu wydarzeniach, które miały miejsce w naszej ojczyźnie, starając się rzetelnie informować, przekazywać prawdę. Serdeczne gratulacje.
Dziękuję bardzo, to ja gratuluję naszym czytelnikom kochanym, że zechcą z nami już być 10 lat. Cieszymy się bardzo dzisiaj i bardzo dziękuję naprawdę wszystkim naszym czytelnikom, że codziennie sięgają po nasz dziennik, że są wiernymi czytelnikami. Bardzo dużo otrzymujemy takich głosów, listów, telefonów. Jestem czytelnikiem od pierwszego numeru. Także tym szczególnie serdecznie dziękujemy, tym wszystkim osobom i szczególnie niskie ukłony i bardzo dziękujemy za tą wierność. My staramy się również być właśnie wierni w ten sposób, że staramy się, aby nasze informacje były jak najbardziej prawdziwe, to znaczy dotrzeć do tych informacji z różnych stron, jakby z różnych źródeł, żeby ta informacja była jak najbardziej pełna. Dzisiaj, kiedy jest taki zalew informacji, często podając informacje na skróty, nawet wydawałoby się, że prawdziwą, ale bez umieszczenia jej w prawdziwym, w szerokim właśnie kontekście, odbiorca może odebrać rzeczywistość fałszywą za prawdziwą. Jest to dosyć trudne w tym natłoku informacji. Ale jednym z naszych głównych celów jest to właśnie, że chcemy być z Polakami, chcemy pokazywać to, co dzieje się naprawdę, czym żyją Polacy. Chcemy być w polskich domach, czyli pośredniczyć w przekazywaniu informacji w dwie strony, nie tylko w jedną. Czyli nie chcemy być tylko taką tubą, w którą wtłaczane są informacje do polskich rodzin. Chcemy również przekazywać w drugą stronę i staramy się to robić. Czyli z jednej strony przekazywać informacje z tego, co się dzieje w Polsce i na świecie, ale z drugiej strony w drugą stronę, czyli od czytelników do rządzących, do władz państwowych czy samorządowych. Stąd nasza strona czytelników, ale również często zamieszczane listy otwarte, oświadczenia, jakieś wyrazy solidarności, apele zamieszczane pod naszą winietą otrzymaliśmy.
Pani redaktor, kiedy dzieło powstawało, kiedy nasz dziennik rozpoczynał swoją działalność, wielu byli tacy, którzy mówili, że nie ma on szans powodzenia. Dzisiaj zespół naszego dziennika to zespół młodych, energicznych ludzi. Rzeczywiście dzisiaj można powiedzieć, że ten zespół wprawdzie ewoluował, przychodzili, odchodzili różni ludzie, ale dziś jest to bardzo dynamiczny i młody zespół redaktorski.
Tak, dziękuję bardzo właśnie wszystkim naszym dziennikarzom i innym osobom, które są zaangażowane w nasz dziennik. Czasem naprawdę jest to duży wysiłek, kiedy trzeba wieczorem pracować do późna, a potem od rana. Także ludzie, którzy są zaangażowani, jest to dla nich czasami bardzo duży wysiłek. Nie jest to takie czasami proste. Również to bieganie, tak mówiąc potocznie, za informacją. Naprawdę, żeby tą informację umieścić właśnie w szerszym kontekście, żeby ona była jak najbardziej zrozumiała i przedstawiała rzeczywistość faktyczną, a nie tylko taką, jak któryś z rozmówców czasami chciałby ją przedstawić, bo zamieszczając jakąś rozmowę, jakiś wywiad, właśnie przedstawiamy ten punkt widzenia osoby, z którą jest ten wywiad przeprowadzany, a tutaj czasami trzeba z drugą stroną właśnie też i to jest dopiero wtedy pokazanie pełni tej informacji. Dlatego bardzo dziękuję wszystkim naszym dziennikarzom, którzy dociekają informacji, dociekają prawdy, dla których to czasami naprawdę spory wysiłek, ale również inne osoby, których nazwisk nie widać na naszych łamach, a które są naprawdę bardzo sumienne i dużo pracy poświęcają, aby nasz dziennik codziennie się ukazywał, ale również bardzo dziękuję wszystkim osobom, które współpracują z nami w firmach współpracujących, czyli w drukarni czy w kolportażu. Bardzo jesteśmy wdzięczni i oczywiście gdyby zabrakło którejśkolwiek z tych osób, czy z tych pośredników, no to byłby problem.
Pani redaktor, myślę, że powinniśmy także podziękować tym wszystkim, którzy dość regularnie nawet, albo mniej regularnie, ale piszą do naszego dziennika, do których treści artykułów już się przyzwyczailiśmy, znakomitym profesorom, specjalistom różnych dziedzin, którzy regularnie z naszym dziennikiem współpracują.
Tak, to jest skarb polski, który my tylko mamy radość i zaszczyt pokazywać Polakom. Myślę tutaj o wybitnych naszych autorach, ksiądz profesor Czesław Bartnik, ksiądz profesor Jerzy Bajda, pan profesor Jerzy Robert Nowak i nasi stali felietoniści z ostatniej strony. Tutaj można wymieniać jeszcze dłużej i to naprawdę są wybitne osoby, które są zaangażowane, którym Polska bardzo, bardzo mocno leży na sercu, które mają bardzo szeroki horyzont i nie patrzą na te wydarzenia, które dzisiaj się dzieją tylko sam w jakiś sposób emocjonalny, chociaż też, bo zależy im na Polsce i bardzo kochają Polskę i oddaliby wszystko dla Polski, ale z drugiej strony widzą Polskę w perspektywie przeszłości, w perspektywie przyszłości, czyli wyciągają wnioski, potrafią, uczą nas myśleć, uczą nas tego, czego dzisiaj bardzo brakuje w polskich szkołach, w polskich mediach, w życiu publicznym, czyli wyciągania wniosków z przeszłości, łączenia konkretnych zachowań z ich skutkami, łączenia, szukania przyczyn, a nie tylko życia takiego poszatkowanego. Uczą nas jednym słowem mądrości. I za to bardzo wielkie Bóg zapłać wszystkim składam.
Wszystkim tym profesorom i specjalistom i publicystom, trudno wymienić ich tutaj wszystkich. Naprawdę ludziom oddanym, którym zależy na prawdzie, którzy starają się właśnie za pośrednictwem naszego dziennika docierać z treściami, ze swoimi przemyśleniami do bardzo wielu czytelników. Pani redaktor, ostatnie pytanie.
Tak.
Czego można życzyć redakcji naszego dziennika na kolejne 10 lecia. Ja myślę, że zapytamy o to panią redaktor, czego sobie życzy i naszemu dziennikowi.
Ja bardzo pragnęłabym, żeby te rzeczy, w które angażujemy się, żebyśmy jeszcze bardziej potrafili, żebyśmy, o to prosimy, o tą modlitwę prosimy bardzo mocno wszystkich słuchaczy Radia Maryja, naszych czytelników, abyśmy potrafili jeszcze bardziej odpowiadać na wezwania Kościoła, na wezwania Ojca Świętego. Ojciec Święty ostatnio mówił, że w mediach potrzebna jest infoetyka. Zwraca uwagę na wielką rolę mediów. Stolica Apostolska teraz angażuje się w ogłoszenie memorandum na wykonywanie aborcji. Sprawa życia, obrony życia leży nam głęboko na sercu. Mieliśmy teraz troszkę informacji w naszym dzienniku o naprotechnologii, która jest moralna i która jest skuteczniejsza i mówiąc jeszcze tymi argumentami, może niekoniecznie ludzi wierzących, skuteczniejsza i tańsza, ale właśnie trzeba z tym dotrzeć jeszcze szerzej, że nie in vitro, nie zabijanie dzieci, nie metody niemoralne, tylko to, co jest możliwe. I bardzo bym pragnęła, żebyśmy jeszcze tutaj potrafili w sposób bardziej ciekawy przedstawić, żebyśmy docierali z tymi informacjami, które są, którymi żyje każdy człowiek, żebyśmy byli właśnie w każdym polskim domu z tymi tematami, z tymi ważnymi sprawami, którymi żyje każdy człowiek.
Panie redaktor, jeszcze raz serdeczne gratulacje, życzenia od nas również Bożego błogosławieństwa i siły wytrwałości na dalsze lata posługi prawdzie.
Dziękuję serdecznie za wszystko, za całą życzliwość i za wszystko.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać, dziękuję.
Rozmawialiśmy z panią redaktor naczelną naszego dziennika, panią Ewą Sołowiej. Państwa, na naszej antenie witam bardzo serdecznie pana posła profesora Jana Szyszko, byłego ministra środowiska. Gorąco witamy, panie ministrze.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
Pan minister złożył dziś na ręce premiera interpelację, dwie interpelacje. Jedną w sprawie zagrożenia wykorzystania energii geotermalnej w odnawialnych źródłach energii oraz drugą interpelację
w sprawie zagrożenia realizacji inwestycji w ochronie środowiska ze środków pomocowych.
Panie ministrze, jeśli możemy poprosić o przybliżenie treści tych interpelacji. W pierwszej z nich mowa jest o tym, że środki, to znaczy, że energia geotermalna, do której wykorzystania Polska jest zobowiązana, może na skutek obecnych podejmowanych działań nie być wykorzystana.
Tak, no wyrażam swoje wielkie zaniepokojenie i pytam pana premiera, jaka będzie polityka rządu w przyszłości, dlatego że rząd zobowiązał się do tego, aby zwiększać udział odnawialnych źródeł energii, a jedną z wielkich szans polskich odnawialnych źródeł energii to jest geotermia, oprócz biomasy geotermia. I to, co zrobiono wokół fundacji Lux Veritatis, to jest nic innego jak antyreklama i boję się, że w tej chwili nikt nie będzie starał się ryzykować i angażować swojego kapitału w tak poważne przedsięwzięcia, jak jest geotermia. To z tego powodu właśnie pytam się pana premiera, na jakiej podstawie zrobiono tego rodzaju wielki show, ja bym powiedział medialny, w środkach masowego przekazu, a również i w służbach podległych panu premierowi. Ja już tu wspomnę bardzo mocne zaangażowanie pani minister Julii Pitery, pana ministra Gawłowskiego z ministra środowiska, czy też głównego szefa pana ministra Macieja Nowickiego. Ja myślę, że właśnie ci ministrowie powinni z dużą uwagą podchodzić do spraw odnawialnych źródeł energii, gdyż Polska prawdopodobnie wywiąże się ze swoich zobowiązań, a tutaj zrobiono coś bardzo dużo na rzecz antyreklamy odnośnie właśnie geotermii. To jest bardzo, bardzo niepokojące i w związku z tym pytam się pana premiera, w jaki sposób rząd ma zamiar wywiązać się ze zobowiązań. Równocześnie wyraziłem nadzieję i to jest naprawdę głęboka nadzieja, że ten szum medialny został zrobiony na skutek, ja bym powiedział, indolencji urzędników, a nie na skutek celowej działalności na szkodę kraju. I równocześnie w świetle tego, co działo się wokół Fundacji Lux Veritatis, jest druga niezwykle bardzo niebezpieczna sytuacja, a mianowicie sprawy związane z oczyszczalnią ścieków Czajka. O ile geotermia jest kilka milionów euro, o tyle oczyszczalnia ścieków Czajka w Warszawie to są setki milionów euro i jak donoszą tylko inne źródła masowego przekazu, czyli Tygodnik Wprost, przetarg został rozstrzygnięty w końcu ubiegłego roku na budowę oczyszczalni ścieków Czajka i projekt ten należy do najbardziej istotnych i kosztownych zadań w skali kraju. Ale co jest ważne, że w tej inwestycji, według doniesień prasowych, koszt wzrósł o prawie 270 milionów euro w stosunku do inwestycji planowanej. W związku z tym zadaję w ogóle generalnie pytanie, czy ta oczyszczalnia Czajka ma szansę realizacji w ramach Funduszu Spójności, gdyż terminy się przesunęły i z tego co ja wiem są zagrożone w tej chwili środki pomocowe, a ta oczyszczalnia ścieków ma być realizowana ze środków pomocowych, ze środków Funduszu Spójności. I równocześnie zapytuję się, w jaki sposób rząd zareaguje na doniesienia innych źródeł masowego przekazu niż Dziennik i niż Gazeta Wyborcza, a więc na Tygodnik Wprost, na te zarzuty, które są tam stawiane.
Przypomnijmy, panie ministrze, że tu chodzi o oczyszczalnię ścieków dla Warszawy,
to prawda? To jest oczyszczalnia ścieków dla Warszawy i to jest jedna z największych inwestycji, jakie w ogóle będą realizowane w ramach spraw związanych z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków.
Jej koszt ogromnie wzrósł, a środki mogą na skutek tych opóźnień
ulec całkowicie
przepaść
po prostu i zostaną niewykorzystane. I to jest wielkie niebezpieczeństwo i dlatego pytam się, w jaki sposób, a ponieważ równocześnie w tej inwestycji biorą udział środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie nadzór jest jednak ministra środowiska. Pytam się, dlaczego tak wielką wagę przywiązano do geotermii toruńskiej, do Fundacji Lux Veritatis, gdzie mówię, ten udział środków Narodowego Funduszu to jest kilka milionów zaledwie, natomiast tutaj są setki milionów. A wszystko wskazuje na to, że te środki zostaną, o ile zostaną spożytkowane, to w sposób bardzo mało racjonalny. Jak donosił również, donoszono, ta inwestycja podobnych wymiarów realizowana w Istambule ma kosztować kilka razy mniej.
Panie ministrze, w swojej interpelacji, tej pierwszej do pana premiera, stawia pan minister takie bardzo konkretne pytania, na które nie wiem, czy pan premier potrafi odpowiedzieć, ale powinien się nimi zainteresować, ale ja chciałbym poprosić, żeby pan minister zechciał trochę właśnie wyjaśnić też nam, ponieważ na przykład takie pytanie, ile środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostało zaangażowane w inne przedsięwzięcia geotermalne w Polsce i czy w przypadkach, gdzie geotermie są w stanie upadłości, została skierowana kontrolami z Ministerstwa Środowiska badająca przyczyny tego zjawiska. Jaka jest odpowiedź na to pytanie?
Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie, natomiast celowo zadałem to pytanie, a to z tego powodu, że no, gdy ja byłem ministrem, to był priorytet w tym kierunku, żeśmy zachęcali wszystkich ewentualnych kontrahentów ku temu, aby składali wnioski na odnawialne źródła energii, ze szczególnym uwzględnieniem geotermii. Tutaj, w tej sytuacji, również cały szereg wniosków zostało rozpatrzonych. Cały szereg wniosków było rozpatrzone jeszcze w ramach prób, błędów, znacznie wcześniej. I dziwiło mnie to, że te inne wnioski, gdzie no, ucząc się na błędach, popełniono jednak cały szereg, no, ja bym powiedział, błędów formalno-merytorycznych i dziwiło mnie to, że tamte wnioski nie no, były obiektem zainteresowań Ministerstwa Środowiska, natomiast akurat ten wniosek, który według mnie był przygotowany według no, najlepszej wiedzy, chodziło o to, żeby nie zmarnotrawić tych pieniędzy, ten wniosek został poddany szczególnej kontroli i ten wniosek został, prawdę powiedziawszy, oceniony przed zakończeniem nawet procedury wyjaśniającej. W związku z tym pytanie jest, dlaczego tak postępuje rząd Platformy Obywatelskiej i pytanie również, czy inne wnioski też zostaną tak dokładnie sprawdzone.
Otóż to, panie ministrze, no właśnie pan Gawłowski stwierdził, że podobne wnioski składane przez kogoś innego nie miałyby szans na pozytywne rozpatrzenie. Czy panu ministrowi znane są jakieś inne wnioski, które no, nie zostały rozpatrzone?
Właśnie nieznane mi są takie wnioski. Też pytam się pośrednio przez pana premiera, ministra środowiska, by pokazał mi, które z takich wniosków nie zostały pozytywnie rozpatrzone.
Panie ministrze, może teraz jeszcze o innej sprawie. Aha, jeszcze może tak. Przypomnijmy, że Polska jest zobowiązana do tego, żeby wykorzystywać energię z odnawialnych źródeł energii, że grożą za to także bardzo wysokie kary.
Tak, za to grożą bardzo wysokie kary. Tym, żeśmy zobowiązali się z jednej strony traktatem akcesyjnym, ale w tej chwili prowadząc no, wspólną politykę Unii Europejskiej w zakresie odnawialnych źródeł energii, w zakresie łagodzenia zmian klimatu, żeśmy się jeszcze bardziej zobowiązali do tego, że udział odnawialnych źródeł energii w ogólnym spożyciu energii będzie zdecydowanie większy i będzie dochodził w końcu do 20%. Więc ja się pytam, w jaki sposób rząd ma zamiar spełnić te zobowiązania, skoro prawdę powiedziawszy dyskryminuje się tych, którzy chcą to wykorzystać, chcą rzeczywiście wejść i zaryzykować właśnie swoje pieniądze w inwestycjach w zakresie odnawialnych źródeł energii i geotermii. Boję się, że być może spowodowane jest to tym, że ktoś jak gdyby celowo nie chce, aby polska geotermia była takim no, przykładem dobrego wykorzystania w Unii Europejskiej, żeby była domeną odnawialnych polskich źródeł energii. O ile o to chodzi, no to proszę jasno powiedzieć, że to jest główny cel, a nie to, że chce się, powiedzmy, działać na rzecz szkody w kraju.
Panie ministrze, wczoraj wydawany przez Axel Springer, niemiecki koncern, Dziennik opublikował na pierwszej stronie artykuł zatytułowany Pomagał Rydzykowi, teraz pomógł sobie. Chodzi oczywiście o pana profesora Jędryska, o którym pisze Dziennik, że sam wpadł na pomysł wydania pracy naukowej, sam wnioskował jej finansowanie, a potem sam zajął się jej wykonaniem. Jest to artykuł oczerniający pana profesora, zresztą z dość takim, w takim pogardliwym tonie, ale właściwie ten artykuł uderza nie tylko w pana profesora, ale i w osobę ojca dyrektora, i w pana ministra.
Tak, ja mówię, przeczytałem ten artykuł. Ja rzadko czytam Dziennik, ale ponieważ rano jadąc do pracy w przeglądzie prasy zostało wymienione nazwisko profesora Jędryska, w związku z tym poprosiłem o Dziennik i przeczytałem. Muszę powiedzieć, że ten artykuł jest wybitnie niesmaczny. A mianowicie chciałbym powiedzieć jedną rzecz, że profesor Jędrysek to jest jeden z najmłodszych profesorów w zakresie geologii o ogromnym dorobku naukowym. To jest profesor, który nie posiada żadnych kompleksów w tym salonach naukowych geologii na całym świecie, który posługuje się świetnie językiem angielskim, który jest członkiem wielu stowarzyszeń międzynarodowych, który ma ogromny dorobek naukowy w publikacjach publikowanych w języku angielskim, i równocześnie jest człowiekiem, który na liście filadelfijskiej, na czasopismach listy filadelfijskiej jest jednym z najczęściej cytowanych profesorów polskich. W związku z tym podczas rozmów, bo on był głównym geologiem kraju, żeśmy stwierdzili, że warto, aby właśnie profesor Jędrysek był redaktorem naczelnym monografii z zakresu geologii. To jest wielkie dzieło i tam trzeba rzeczywiście człowieka mądrego, młodego, prężnego, który naprawdę zna tajniki spraw naukowych na całym świecie. I taka funkcja redaktora naczelnego nie jest związana z żadnymi apanażami. To jest raczej honorowa sprawa i to jest wielki zaszczyt dla naukowca, że można wykonywać taką pracę redakcyjną. Chciałem powiedzieć, że pan profesor Jędrysek jest redaktorem wielu czasopism zagranicznych i polskich i w żadnym czasopiśmie oczywiście nie pobiera żadnego wynagrodzenia. O ile można wrócić może nawet do mojej osoby, ja wielokrotnie byłem redaktorem książek, redaktorem opracowań i nigdy nie brałem za to pieniędzy. Uważam to za swój obowiązek i uważam to za swój obowiązek w kierunku promowania polskiej nauki w układach międzynarodowych. Ten atak wynika albo z niezrozumienia, albo z celowej działalności w tym kierunku, aby pokazać, że najlepsi polscy naukowcy są skorumpowani, i myślę, że i będę prosił o to redaktora naczelnego, aby te, no, cały szereg, mam nadzieję jednak, nieporozumień zostało wyprostowanych również na łamach Dziennika. Nie przypuszczam, albo być może, że sprawa jest zdecydowanie głębsza i chodzi z jednej strony o dyskryminację polskiej myśli w zakresie geologii, polskich naukowców wyśmienitych w zakresie geologii, i być może jest to powiązane również z tym, aby dyskredytować również ośrodek toruński, ojca Tadeusza Rydzyka, no i przy okazji moją osobę też pokazać w tym świetle, że głównym celem mojej działalności są jakoby korzyści ekonomiczne, że to ja sobie starałem załatwić etat profesora w ośrodku toruńskim, czy też chciałem pobierać pieniądze z pieniędzy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Są to, bym powiedział, no, myślę ciągle i mam nadzieję, że jest to indolencja dziennikarska, nieporozumienia dziennikarskie, a niecelowa działalność na niekorzyść kraju. Jeszcze jest jedna rzecz, która mnie tutaj bardzo mocno dziwi, która świadczy o braku według mnie kultury dziennikarskiej właśnie dziennikarzy, a mianowicie nikt sobie nie życzy tego, aby na prywatny telefon dziennikarz dzwonił w czasie niedzieli, czyli w czasie mszy świętej, i natychmiast domagał się, aby mu udzielić informacji, a jak sam mówi, i to jest nagrane, nie chodzi mu o to, żeby uzyskać odpowiedź, tylko o to, żeby zadać pytanie, na które być może nawet nie spodziewa się uzyskania odpowiedzi. To nie mieści się jak gdyby w kanonach kultury dziennikarskiej, to również nie mieści się według mnie w kanonach takiej kultury bycia w tym środowisku, jednak w środowisku Polski.
Panie ministrze, jakim prawem dziennikarz pozwala sobie na tego rodzaju ocenę? Proszę posłuchać. Sam profesor Jędryzek-Cek pokazał już swoje kompetencje przy okazji sprawy dotacji na poszukiwania wód geotermalnych dla ojca Tadeusza Rydzyka. Wydał pozytywną opinię, ale jak się potem okazało, jak czytał mapę, że pomylił Toruń z Ciechocinkiem.
Nie wiem, o co tu chodzi. Przypuszczam, że znowu jest to nieporozumienie, które wynika albo ze złego czytania, albo z jakiegoś błędu maszynowego. Nie mogę tutaj tego w ogóle skomentować, natomiast wydaje mi się, że to jest, powiedzmy, no, szukanie jak gdyby dziury w całym i próba podrywania autorytetu pana profesora Mariusza Oriona Jędryska. Ja bym miał propozycję nawet do tych panów redaktorów, że skoro uważają i dbają o to, to może zrobiliby pewien ranking profesorów z zakresu geologii czy też innych dziedzin i pokazali, kto ma jaki dorobek naukowy, kto ile jest cytowany, kto ma jaki wiek.
No jaki dorobek na przykład ma obecny minister środowiska?
Tego to naprawdę tutaj nie wiem, natomiast też dobrze było, gdyby to zostało ujawnione na forum na przykład Gazety Wyborczej czy Dziennika, żeby został zrobiony taki ranking. To wydaje mi się, by wyjaśniło wiele spraw. Być może właśnie Dziennik atakuje specjalnie tych, którzy no, są raczej chlubą polskiej nauki, a nie odwrotnie.
Panie profesorze, panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję ślicznie, szczęść Boże i
do usłyszenia. Szczęść Boże, serdecznie pozdrawiamy. Rozmawialiśmy z panem profesorem, posłem Janem Szyszką, byłym ministrem środowiska. Drodzy Państwo, następny temat w audycji Aktualności Dnia. Wczoraj w Rzeczpospolitej ukazał się kolejny artykuł dotyczący tak zwanej partii tworzonej przez ojca dyrektora. Partia Rydzyka, partia marzeń. Autorem tego artykułu jest znany już z innych słynnych publikacji pan redaktor Tomasz Terlikowski. Na naszej antenie witam bardzo serdecznie pana doktora Krzysztofa Kawęckiego.
Szczęść Boże, witam ojca, witam słuchaczy Radia Maryja. Tak jak ojciec już powiedział, rewelacji Newsweeka o powołaniu przez ojca Tadeusza Rydzyka Partii Narodowej ciąg dalszy. we wczorajszym właśnie wydaniu Rzeczpospolitej ukazał się artykuł Tomasza P. Terlikowskiego pod tytułem Partia Rydzyka, Partia Marzeń. To oczywiście kolejny odcinek serialu ataków na środowisko Radia Maryja i oczywiście osobiście ojca dyrektora według scenariusza Newsweeka, Gazety Wyborczej, Dziennika i innych mediów. Autor tekstu w Rzeczpospolitej, pan Tomasz Terlikowski, od pewnego czasu pełni rolę dyżurnego specjalisty od spraw Kościoła, kolejnego namaszczonego autorytetu w tej medialnej sztafecie. Terlikowski przyznał wprawdzie, że informacje o powołaniu przez ojca dyrektora partii to intryga i oszustwo środowiska dziennikarskiego, ale mimo to uznał za stosowne kontynuowanie tematu. Rodzi się zatem pytanie, po co to wszystko, w jakim celu dokonuje się kolejnych tak zwanych analiz. Otóż zasadniczą tezą tego publicysty jest powtarzanie starych, prostackich twierdzeń, że racją bytu tak zwanych środowisk postępowych jest istnienie, jak on to nazywa, ciemnogrodzkiego katolicyzmu i, cytuję, antysemickiej endeckości. I kolejny cytat, dlatego gdyby nie było ojca Rydzyka, to trzeba byłoby go wymyślić. I chociaż zapewne nie warto komentować tego typu opinii, to zauważmy, że rzeczywistym ich celem jest odebranie prawa ludziom o poglądach katolicko-narodowych miejsca po prostu w życiu publicznym. Dawni komuniści mówili, że miejsce katolików jest w zakrystii, a religia miała być ograniczona do sfery prywatnej. I taki jest chyba sens tego bajdurzenia o partii Rydzyka, wcześniej szkole Rydzyka i tym podobnie i tak dalej. Oczywiście ojciec dyrektor i ojcowie redemptoryści nigdy nie tworzyli i nie tworzą żadnej partii, to jest oczywiste, ale zapytajmy, czy my, ludzie świeccy, nie mamy prawa kształtować rzeczywistości zgodnie z katolicką nauką społeczną w różnych stowarzyszeniach czy organizacjach pozarządowych albo nawet politycznych. Przecież nieprzypadkowo takie artykuły ukazują się w 10. rocznicę powstania naszego dziennika, dzięki któremu to katolicy odnajdują sens swojego zaangażowania społecznego. Te i inne ataki, także w czasie dzisiejszej w Gazecie Wyborczej, to przecież nie jest przypadek.
Panie doktorze, tutaj jest także sporo stwierdzeń w tym artykule takich właśnie pogardliwych trochę dla środowiska narodowego.
Tak, proszę ojca, rzeczywiście pan Terlikowski atakuje środowisko narodowe, obóz narodowy, który ma piękną kartę w walce o wolność Polski w okresie okupacji sowieckiej, niemieckiej. Obóz, który został poddany bezprzykładnej eksterminacji i tutaj trzeba oddać naprawdę duży szacunek i młodym historykom, wielu badaczom z Instytutu Pamięci Narodowej, którzy tę prawdę przybliżają. Ja jeszcze przypomnę, proszę ojca, że to Jacek Kuroń jeszcze w końcu lat 70. mówił, że największym zagrożeniem dla Polski jest tak zwany totalitaryzm narodowców i wydumany przez nich fundamentalizm katolicki. No i niestety te sformułowania właśnie pojawiają się, także takie twierdzenia, że zwolennicy Dmowskiego to w przekonaniu pana Terlikowskiego w Polsce ułamek procentu. I stosowanie właśnie tej zbitki, tych zagrożeń rzekomych, tego fundamentalizmu i zagrożeń ze strony myśli narodowej, to jest oczywiście nic nowego.
Panie doktorze, dziękuję bardzo serdecznie za komentarz do tej sprawy, choć ona wydaje się, że nie wymaga już nagłaśniania, dlatego że pomimo sprostowań ciągle próbuje się szafować tą sprawą jako jakimś faktem medialnym.
Dokładnie.
Powołaniem jakiejś rzekomej partii. Dziękuję bardzo serdecznie, pozdrawiam gorąco.
Z Bogiem.
Z Bogiem. Dziękuję. Rozmawialiśmy z panem doktorem Krzysztofem Kawęckim. Drodzy Państwo, mieliśmy zamiar za chwilę połączyć się także jeszcze z kopalnią Budryk, gdzie najprawdopodobniej jeszcze trwają rozmowy i dlatego nie możemy w tej chwili połączyć się z Panem Przewodniczącym. Mam nadzieję, że będziemy mogli to uczynić za chwilę. Zapraszam do wysłuchania korespondencji z Łodzi.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W poniedziałek 28 stycznia w Łodzi w parafii świętej Teresy odbyło się spotkanie opłatkowe dziennikarzy łódzkiego oddziału katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. W spotkaniu przewodniczył ksiądz biskup Adam Lepa, honorowy członek stowarzyszenia. W swojej wypowiedzi ksiądz biskup nawiązał do ogłoszonego dokumentu Ojca Świętego Benedykta XVI na 42. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, w którym papież podkreślił, że najważniejszym zadaniem środków społecznego przekazu jest przekazywanie prawdy w pełnym poszanowaniu ludzkiej godności. Stąd też postulował ustanowienie infoetyki w sferze mediów na wzór bioetyki w dziedzinie medycyny i badań naukowych. Cytuję, dziennikarz nie powinien uprawiać autoprezentacji, ale służyć, stwierdził ksiądz biskup. Zygmunt Chabowski, przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy w Łodzi, nawiązując do październikowej pierwszej ogólnopolskiej konferencji dziennikarzy katolickich pod hasłem Dziennikarz między prawdą a kłamstwem, zwrócił uwagę na dysproporcje między powołaniem a rzeczywistym wykonywaniem zawodu dziennikarza. Cytuję, dziennikarz powinien świecić światłem odbitym, a nie kreować fakty medialne, stwierdził. Wśród około 100 uczestników spotkania obecna grupa młodzieży w ożywionej dyskusji przy kawie dzieliła się swoim dorobkiem. Między innymi absolwenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przygotowują już samodzielne programy radiowe. Spotkanie opłatkowe z dziennikarzami w Łodzi uświetnił śpiew kolęd, pieśni patriotycznych oraz gra na pianinie i skrzypcach. Tym razem zaproszonymi gośćmi byli Jadwiga Skorupska, absolwentka Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi z klasy wokalnej Olgi Olginy i Bogdan Mazur, pierwszy skrzypek Teatru Wielkiego w Łodzi. Uczestnicy opłatkowego spotkania otrzymali prezent noworoczny, to jest książkę, wydaną specjalnie na tę okazję. Dziennikarz między prawdą a kłamstwem, owoc październikowej pierwszej ogólnopolskiej konferencji Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy można nabyć w księgarni archidiecezjalnej oraz w wydawnictwie archidiecezji łódzkiej ulica Księdza Skorupki 3. Szczęść Boże dla słuchaczy Radia Maria, z Łodzi mówiła Ewa Piątkowska.
Dziękujemy bardzo serdecznie. Proszę Państwa, w planie naszej audycji Aktualności Dnia mieliśmy jeszcze połączenie z panem ministrem Antonim Macierewiczem. Niestety pan minister zatrzymały go jeszcze wezwanie do prokuratury, a z kopalnią Budryk niestety nie udaje nam się w tej chwili połączyć. Prawdopodobnie jeszcze trwają rozmowy z Jastrzębską Spółką Węglową, które miały się rozpocząć o godzinie 12:00 i stąd pan przewodniczący w tej chwili z nami rozmawiać nie może. Thank you. Drodzy Państwo, nominowanie, ogłoszenie, nominacja Krzysztofa Bondaryka na szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wywołuje liczne kontrowersje i słyszy się wiele opinii ze strony polityków. Na naszej antenie witam bardzo gorąco pana redaktora Wojciecha Wybranowskiego z naszego dziennika. Panie redaktorze, skąd te kontrowersje?
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, MRE zawsze dziewica. Kontrowersje dotyczące działalności pana Krzysztofa Bondaryka wiążą się z jego pracą. Najpierw Urząd Ochrony Państwa w Białymstoku, a następnie w okresie rządów premiera Jerzego Buzka w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Dwukrotnie pan Bondaryk był usuwany z pracy w służbach specjalnych, z pracy w tym resorcie spraw wewnętrznych. Pierwszy raz w Białymstoku został usunięty, ponieważ zarzucono mu, że dopuszczał się tak zwanych przecieków kontrolowanych do mediów. Już wówczas pojawiały się pogłoski o możliwości gromadzenia przez niego kwitów na niektóre osoby. I te pogłoski pojawiły się ponownie w okresie, kiedy pan Bondaryk pracował w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Wówczas podlegał pod pana ministra Tomaszewskiego. Przygotowywano wówczas dla Rzecznika Interesu Publicznego materiały IP dotyczące tak zwane materiały lustracyjne. Wówczas sięgano też po materiały dotyczące policyjnej akcji milicyjnej, bo to jeszcze w okresie PRL akcji Hyacynt, mającej służyć na zebranie tak zwanych kwitów obyczajowych, głównie dotyczących osób związanych z opozycją, ale mających skłonności homoseksualne. Wówczas media informowały o tym, że Bondaryk dotarł do dokumentów, które nie powinny być mu udostępniane i że gromadzi je w nie wiadomo jakim celu. Po miesięcznej kontroli Bondaryk został usunięty wówczas z pracy w ministerstwie, tym szanowany przez premiera Buzka. Później pracował w prywatnej spółce, później pracował dla pana Solorza, pracował w firmie ERA GSM, gdzie również jego osoba obejmuje śledztwo dotyczące przecieku pewnych informacji niejawnych. Jednak najwięcej kontrowersji budzą właśnie te sprawy, po pierwsze jego związku z panem Solorzem. To, co opisały niektóre media, o czym już było głośno, no to ja pozwolę sobie krótko przypomnieć, że po objęciu przez Bondaryka szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, po powołaniu przez premiera Tuska Bondaryka na szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, od śledztwa usunięto oficera ABW, który interesował się sprawami, niejasnymi interesami Zygmunta Solorza. No i też w kwestii przecieków. Nam się udało dotrzeć do osób związanych ze służbami specjalnymi, m.in. posła poprzedniej kadencji Jędrzeja Jędrycha, wówczas wiceprzewodniczącego speckomisji, który mówił wprost, że mówi wprost o tym, że pan Bondaryk i pan Wojciech Borochwi, znany z prowokacji dotyczącej pani Jaruckiej, wymierzonej w Cimoszewicza, Jędrych mówił, że mieli sygnały jako członkowie komisji nieoficjalne o tym, że rzeczywiście Bondaryk zbierał kwity, gromadził kwity i być może właśnie dzięki tym informacjom udało mu się poutrzymać w tej scenie politycznej. Jego pozycja mimo tych dymisji, mimo tych kontrowersji w Platformie Obywatelskiej jest ciągle bardzo silna, wręcz zaskakująco silna jak na takie działania. No i też warto wspomnieć o wczorajszym jej artykule Rzeczpospolitej, w którym pisano, że w czasach, kiedy Bondarek był szefem Białostockiego Urzędu Ochrony Państwa, firma jego brata uczestniczyła w operacji przemytu złota z Belgii na Białoruś, prowadzonej przez służby specjalne. No i też już po nominacji Bondareka na szefa ABW odsunięto od tej sprawy prokuratora Luksa, który to dochodzenie w tej sprawie prowadził.
Premier nie reaguje na te sygnały i zastrzeżenia wobec osoby pana Bondaryka, na te niejasne karty w jego życiorysie.
Tak, to prawda, prezydent Lech Kaczyński wysłał przecież do premiera pytania, zgodnie z wszystkimi uprawnieniami, prezydent powinien zaopiniować kandydaturę pana Bondaryka na szefa służb specjalnych. Oczywiście opinia prezydenta nie jest dla premiera wiążąca, no ale od lat stosowano takie procedury, że jednak brano tę opinię głowy państwa pod uwagę. Zlekceważono pytania pana prezydenta i dopiero po nominacji Bondaryka na szefa ABW Centrum Informacji Rządu opublikowało na swoich stronach internetowych odpowiedzi, bardzo lakoniczne. Ja bym to nazwał pewnym zamietaniem spraw pod dywan, bo tak naprawdę no, wszystkie trudne pytania, jak te dotyczące udziału pana Bondaryka w gromadzeniu kwitów na niektóre osoby, czy też sprawy związków Bondaryka z panem Solorzem, Centrum Informacyjne Rządu powiedziało tak naprawdę jednym zdaniem, takim sloganem, że to insynuacje, że wszystko jest w porządku, natomiast nie wyjaśnia na żaden sposób tych zarzutów.
Najprawdopodobniej ten człowiek ma być koordynatorem wszystkich służb specjalnych.
Tak, Platforma Obywatelska dąży do tego, by Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego podporządkować Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. I to oznaczałoby z jednej strony, że ABW zostanie zrównana w prawach z policją, a przecież nie jest to służba policyjna, to służba wywiadowcza. Z drugiej strony, z racji tego, że ABW będzie, ma zazwyczajne przecież uprawnienia, stałoby się taką super służbą i ten sam pan Bondaryk podległy bezpośrednio informacyjnie byłby takim super szefem służb specjalnych. Zresztą to, że ta służba ma być do tego celu wykorzystana, mówił dla naszego dziennika minister Wasserman, który powiedział, wskazywał wręcz, że rzecz niespotykana się stała, a mianowicie jedna służba kontrolowała drugą służbę, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego kontrolowała, prowadziła na zlecenie premiera spec-kontrolę w służbie w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.
Platforma dość często protestowała przeciwko upolitycznianiu służb, natomiast teraz jakoś milczy, gdy pozycję człowieka koordynującego służby i nadzorującego, a pracę ABW ma pełnić człowiek, który jest jednak do niedawna był członkiem Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej.
Tak, pan Bondarek był na liście członków Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej. Zniknął z niej dopiero wówczas, kiedy media ujawniły, że to Brochwicz przyprowadził do Konstantego Miodowicza panią Jarucką. To pani Jarucka później obciążyła fałszywymi zeznaniami, jak się okazało, Cimoszewicza, kontrkandydata Donalda Tuska do fotela prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. W efekcie tych oskarżeń Cimoszewicz przecież się wycofał z wyborów. Wyjechał wówczas w Bieszczady, co się było bardzo na rękę Tuskowi. W atmosferze tych właśnie związków takiego trójkąta Miodowicz, Brochwicz, Bondaryk, jego nazwisko zniknęło z listy członków Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej. Natomiast członkowie spec-komisji, którzy rozmawiali z nami, mówią, z naszym dziennikiem, mówili o tym, że wręcz koledzy z Platformy Obywatelskiej mówili im o bardzo mocnej pozycji Bondaryka w strukturach tej partii, zaskakująco mocnej pozycji.
Panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Pozdrawiamy serdecznie.